Przy mikrofonie jest Grzegorz Woś. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Kolejny piątek chcemy wzrastać wspólnie jako ludzie młodzi, jako ci, którzy słuchają Radia Maryja i chcemy to czynić w gronie osób młodych, a może tak mówiąc ściślej, młodzi będą nam pomagali we wzrastaniu, będą nam też poprzez świadectwa, którymi będą się dzielili, poprzez swoje przemyślenia, a mają ich wiele, będą nam pomagali odkrywać kolejne drogi, którymi możemy dotrzeć do Boga, albo idąc, którymi, mówiąc tak ściślej, możemy trafić do Pana Boga. Dzisiaj Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Takie połączenie, taki zestaw jest znany z anteny Radia Maryja. Cieszymy się z tego, że będziemy dzisiaj mogli w ten sposób wzrastali. Goście już są, czekają i to czekają przy telefonach i czekają w Sulejówku, w takim studiu specjalnym przygotowanym na te nasze audycje i pewnie nie tylko na nasze audycje. I właśnie w Sulejówku jest Marcin Chmielnicki, który będzie nam tutaj tę audycję dzisiejszą animował, więc serdecznie cię, Marcinie, witam.
Się. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. To jest oczywiście czas wzrastania w Radiu Maryja. Myślę, że powoli będziemy już przedstawiali naszych gości. Co prawda przy telefonach, ale myślę, że ta dyskusja będzie bardzo dynamiczna i twórcza przede wszystkim. Jest z nami Sylwia Ciebiera z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej przy parafii świętej Katarzyny w Tyczynie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest również Klaudia Kołodziejczyk, rzecznik prasowy Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Jest również z nami Piotr Skiba, zastępca prezesa oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej przy parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Tyczynie. Dobry wieczór, cześć.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I oczywiście nie sposób, żeby zabrakło księdza asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, księdza Tomasza Ryczka, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
Ja również serdecznie wszystkich witam. Szczęść Boże, gotów.
Za jakiś czas z pewnością dołączy do nas dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, ksiądz Mariusz Wilk, natomiast będzie to w kolejnej części audycji. Tematem dzisiejszej audycji jest oczywiście temat, który pojawił się już w sieci społecznościowej, zarówno na Facebooku i mediach społecznościowych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jak i Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży, jak również na samym fanpage'u audycji Czas Wzrastania, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Tematem dzisiejszej audycji, jak z pewnością Państwo wiecie, w zdrowym ciele zdrowy duch, o równowadze pomiędzy ciałem a duchem. Taki jest temat dzisiejszej rozmowy. Oczywiście zachęcamy słuchaczy do włączenia się w rozmowę za pomocą telefonu do studia. Słuchacze z Polski Północnej mogą dzwonić pod numer 56 655 2355. Z kolei słuchacze z Polski Południowej mogą dzwonić pod numer 56 655 2356. Oczywiście warto również komentować naszą dyskusję pod postem zasadniczym, który porusza pytanie dzisiejszej audycji, oczywiście na fanpage'u audycji Czas Wzrastania. Bardzo prosto można to znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę oczywiście słowa Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Każde wtrącenie, Państwa wtrącenie jest bardzo mile widziane. Liczymy na te sugestie, na te spostrzeżenia, ponieważ one nam pomogą w jeszcze bardziej twórczym dojściu do konsensusu w czasie dzisiejszej debaty. I moje pierwsze pytanie do naszych gości. Bardzo często jest tak, że przez wiele, wiele lat, czy to w historii literatury, czy w historiozofii, widzieliśmy, że podejście do ciała i ducha bardzo się zmieniało. W średniowieczu to duch był ten najważniejszy i wszystko się wokół niego skupiało, bo on ten duch właśnie dążył do Pana Boga przede wszystkim. Natomiast już w renesansie bardzo wiele osób, wielu filozofów czy twórców renesansowych widziało, że to właśnie ciało jest świątynią Ducha Świętego, że również o ciało warto dbać, bo ono po części pokazuje Boży obraz w nas samych. Dzisiaj zdania są podzielone, ale chciałbym zapytać naszych gości, czy rzeczywiście jest tak, że to dusza dla nas katolików jest ważniejsza w człowieku i czy należy dbać przede wszystkim o nią. Klaudia Kołodziejczyk.
To ja tak na pierwszy rzut. Dobrze. Wydaje mi się, że tak. Takie jest moje osobiste zdanie, że ta nasza dusza jednak dla nas katolików, dla nas chrześcijan powinna być ważniejsza. Nie zawsze niestety tak jest, bo choćby te nasze grzechy powodują to, że ta nasza dusza się osłabia, gdzieś się brudzi, troszkę niszczy i już nasza taka tak naprawdę silna wola w tym, żeby ciągle się starać ją odnawiać, ciągle nad nią pracować. Jak jest łatwiej nam może wyjść na rower, pobiegać, przejść się, żeby mieć dobrą kondycję, wyglądać dobrze, czuć się dobrze, to właśnie z tą pracą nad swoją duszą czasem nam, chrześcijanom, jest po prostu trudno. Tym bardziej teraz, w tych czasach pandemii, gdy mamy nawet ograniczoną możliwość spotykania się z bliskimi w naszych wspólnotach, doświadczać tak żywo i prawdziwie Chrystusa, Pana Boga, to faktycznie jest w nas młodych tym bardziej ciężar tego, żeby samemu wyjść z jakąś inicjatywą tego, żeby jednak zadbać o tą swoją duszę i jakoś ją oczyszczać, jakoś ją pielęgnować i sprawiać, żeby faktycznie...
Nie da się dbać. Nie da się dbać tylko i wyłącznie o duszę, wokół niej się kręcąc. Musimy, tak jak mówisz, również skupić się na ciele. Ale nie zapominajmy, że już niezależnie od tego, jak nasze ciało funkcjonuje, to jest świątynią Ducha Świętego. Ale czy rzeczywiście... To raczej pytanie już do księdza Ryczka. Jak to jest? Czy to dusza jest ważniejsza w życiu chrześcijanina?
Oczywiście, że tak. Dusza jest najważniejsza, dlatego że jest nieśmiertelna. I my jako ludzie, szczególnie jako katolicy, wierzymy w to, że nawet kiedy nasze ciało już niestety zniszczeje, kiedy śmierć spowoduje, że ono nie będzie już funkcjonowało, kiedy straci swoją witalność, to nasza dusza gwarantuje nam, nasza wiara gwarantuje nam, że będziemy żyć na wieki. I całe przesłanie Ewangelii...
Ale nam... przecież zmartwychwstanie ciała, proszę księdza, zmartwychwstanie ciała. Nasze ciało nie, no,
oczywiście,
lepsze.
Oczywiście, tak.
Bardzo mocno przywiązuje wagę do naszego ciała.
Nie, oczywiście, to jest dopiero początek mojej wypowiedzi, do tego zdążałem. Natomiast ta dusza jest cały czas nieśmiertelna, a ciało, które zostanie powołane na nowo z naszych szczątek, ono się na nowo z nią połączy i będziemy żyć w niebie na wieki w wiecznej szczęśliwości. Religia katolicka, Kościół katolicki wierzy głęboko w to, na kanwie też filozofii pochodzącej od Arystotelesa i też święty Tomasz, który jest głównym jakby filozofem, na kanwie którego cała nasza wiara się opiera od tej strony filozoficznej. No, on mówi o tym ciele, o tej jedności cielesno-duchowej i ona nie może być podważana. Niestety dzisiaj często się podważa tę jedność cielesno-duchową. I ta audycja jest w ogóle fenomenalnym tematem.
Właśnie też chciałem na to zwrócić uwagę, że taka polaryzacja między duszą a ciałem jednak chyba nie sprzyja takiemu chrześcijańskiemu patrzeniu na człowieka.
Nie, no właśnie, oczywiście, że tak. My jesteśmy jednością i Pan Bóg i cała Ewangelia, objawienie, które dał nam Jezus Chrystus. Ono podkreśla to, że ta jedność jest nierozerwalna i cała nasza wiara i nasze dążenie do tego, żeby wierzę wytrwać, partycypować w zbawieniu, prowadzi nas do tego, że będziemy żyć na wieki w pełni i dusza, i ciało. Czy dusza jest ważniejsza? Myślę, że nie ma tu nawet jakiejś takiej dyskusji, nie? Ta dusza, która powstaje razem z ciałem, ona gwarantuje tą ciągłość życia, nie? Nawet wtedy właśnie, kiedy ciało obumiera i daje nam tą przestrzeń, żeby to zmartwychwstanie ciała mogło być realne mocą Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Także i o ciało, i o duszę musimy dbać.
No właśnie, ale z pewnością musimy tutaj się zgodzić co do kwestii takiej, w której nie da się zadbać o duszę, nie dbając o ciało. No bo sam fakt tego, że nie dbamy o ciało, jest już pewnego rodzaju winą. Bierzemy sobie na siebie jakąś winę moralną. Tutaj też musimy na to zwracać uwagę, bo często rzeczywiście jest tak, że troszcząc się rzekomo o duszę, zaniedbujemy takie obowiązki i wszystkie kwestie związane z ciałem. No bo przecież jeżeli ktoś spędza całe dnie na modlitwie, a zaniedbuje swoje obowiązki w domu, swoje obowiązki wobec rodziny, no to z pewnością nie jest to odpowiednie podejście do takiej sprawiedliwości pomiędzy duszą a ciałem. Chciałbym zapytać Sylwię. Może Sylwia trochę inaczej uważa? Czy wszyscy się zgadzamy ze sobą?
Ja uważam, że oczywiście dusza też jest ważniejsza jakby w człowieku niż ciało, bo mimo wszystko jakby dążymy do jednego, czyli do nieba, więc to jest jakby nasz klucz, ale oczywiście ciało jest bardzo ważne, bo nawet to po prostu, że będziemy czuć się źle w swoim ciele, jakby powoduje to, że nasza dusza będzie osłabiona mimo wszystko. No i nie będzie dobrze wpływało to na wiele różnych też duchowych właśnie czynników.
Tak, właśnie zastanawiałem się nad tym, czy ktoś z was poruszy tę kwestię, że ściśle nasz duch jest połączony z tym, jaka jest kondycja naszego ciała, że to często w naszej duszy też się odbija, jak dbamy o to ciało, i vice versa. Działa to oczywiście w dwie strony. Piotrze, mam do ciebie pytanie. Jak należy dbać o duszę, żeby nie zaniedbywać ciała?
Ja myślę, że należy uczynić z tego taki swój sposób życia. Dbanie o duszę, każdy z nas dużo o tym słyszy. Przede wszystkim regularna spowiedź, regularne uczestnictwo w sakramentach, taka jedność z Panem Jezusem, który się nam zostawił w tabernakulum. I takie życie tym wszystkim, przestrzeganie przykazań, przede wszystkim przykazania miłości, bo to z niego wynikają wszystkie inne później przykazania. A niezaniedbywanie ciała w tym wszystkim jest, myślę, bardzo, bardzo kwestią, która wychodzi z tej miłości Pana Jezusa, której się uczymy przy ołtarzu w spowiedzi, ponieważ Pan Jezus zawsze zapraszał do szacunku wobec człowieka, wobec innego, ale również wobec samego siebie. Każdy z nas jest tak naprawdę tabernakulum w tym czasie, kiedy jest po komunii. Ma Pana Jezusa w sobie, jest z Nim w tej komunii, w tej wspólnocie, więc szanując przykazania, szanujemy również swoje ciało, szanujemy to, czego Pan Jezus nas nauczał, i szanując swoje ciało, swoje zdrowie, swoje życie, wypełniamy też to Jego przykazanie miłości wobec innych, ale też wobec siebie. Nie da się kochać kogoś innego, nie kochając samego siebie, nie szanując samego siebie. I myślę, że dbanie o siebie i również rozwój duchowy, rozwój fizyczny, jeśli stanie się takim naszym sposobem na życie, sprawi, że zupełnie nie będziemy odczuwali braku czasu.
Jasne. I to świetnie podsumowuje pani Estera na naszym facebookowym profilu. Pisze tak: ufać Bogu bezgranicznie, zawierzać Mu sytuację naszego życia, przyjmować sakramenty, żyć, oddychać Bogiem. Rozmowa jest codzienną modlitwą. Dlatego, kto wierzy, wszystko jest możliwe. Tę część dyskusji na chwileczkę zawiesimy. Wczoraj, jak z pewnością wiecie, 13 maja obchodziliśmy 40. rocznicę cudownego ocalenia Jana Pawła II. Święty papież z Polski był przekonany, że zachowanie przy życiu zawdzięcza Matce Bożej. Rok temu, na setne urodziny papieża, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przygotowało specjalną piosenkę poruszającą właśnie tę więź papieża z Matką Bożą, zatytułowaną Jestem Twój. W to nagranie zaangażowały się ponad 100 ludzi z całej Polski, w tym również KSM-owicze, a oto ta piosenka. I wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Zachęcamy do włączenia się w naszą dyskusję. Można to zrobić wielorako. Jednym ze sposobów jest oczywiście telefon do studia, do czego zachęcamy. Słuchacze z Polski Północnej to numer 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej to 56 655 23 56. Oprócz tego można również wysyłać SMS-y do studia pod numer 536 600 500. Pod tym numerem również oczekujemy na Wasze SMS-y, Wasze sugestie, Wasze włączenie się do naszej dyskusji. Oprócz tych zasadniczych miejsc można komentować naszą dyskusję pod postem na Facebooku. A tytuł dzisiejszej audycji, czy pewnego rodzaju zagadnienie, nad którym staramy się pochylić razem z naszymi gośćmi, to oczywiście równowaga pomiędzy duszą i ciałem. Jak ją znaleźć? Oczywiście często mówi się, że to w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale czy młodzi chcą jeszcze kształtować w sobie hart ducha poprzez jakieś wydarzenia sportowe, zawody, czy KSM i w ogóle inicjatywy duszpasterstw młodzieżowych są skierowane właśnie na taką postawę i prozdrowotną, i prosportową. Jak to wygląda w KSM-ie rzeszowskim? Piotr Skiba.
nasz KSM, myślę tak jak większość oddziałów KSM-u w Polsce, bardzo mocno się do tego przykłada. W ogóle jednym ze statutowych takich celów naszego stowarzyszenia jest to, żeby wychowywać młodych chrześcijan, młodych Polaków, patriotów, również w duchu takiego rozwoju fizycznego, który jest bardzo związany z płaszczyzną duchową. Także rozwijamy się również w tej dziedzinie. Bardzo modne w ostatnim czasie w naszym stowarzyszeniu są piesze wędrówki. Sam osobiście ostatnio wziąłem udział w dwóch takich wędrówkach. Bardzo miłe doświadczenie, bardzo mili ludzie, fajna atmosfera. Przede wszystkim ta płaszczyzna taka sportowa również była przepleciona modlitwą, którą gdzieś tam sobie, kiedy przystawaliśmy na jakieś odpoczynki, dziesiątek różańca, kiedy odmawialiśmy właśnie i później wyruszaliśmy dalej. Także było to wszystko, przewlekało się modlitwą, takim czasem również blisko natury, blisko Pana Boga. A zarazem było czasem na świeżym powietrzu ze znajomymi, w dobrej atmosferze, świetnie się bawiąc. Również często jako KSM jeździmy na wycieczki rowerowe. Kiedy by spytać KSM-owiczów o hobby czy o jakieś wyrażanie aktywności fizycznej, to najczęściej właśnie padnie rower. To jest taka chyba ulubiona forma u każdego. Jeździmy na wycieczki
rowerowe. Tym bardziej, że rowerem też można jeździć w domu. Niektórzy są wielkimi fanami jeżdżenia w domu na stacjonarnym rowerze, ale chyba nie o takie chodzi, rozumiem.
Tak, tak, to prawda. Oczywiście można jeździć też stacjonarnie, natomiast kiedy jeździmy na takie wycieczki typowo rowerowe, mamy też tą atmosferę, mamy ludzi, mamy klimat dookoła i ten czas również jest spędzony na świeżym powietrzu, z przyjaciółmi. Również jest to taki dobry moment, żeby zapytać o coś księdza, który najczęściej jeździ z nami, dopytać o jakieś wątpliwości. Często wynikają z tego naprawdę ciekawe rozmowy i później tematy do kolejnych spotkań.
A właśnie, a propos księży. Księże Tomaszu, czy musi ksiądz zmuszać młodzież z KSM diecezji rzeszowskiej do aktywności fizycznej? Czy oni tak po prostu lecą jak w dym?
Zależy do jakiej aktywności, bo tych aktywności jest dość dużo, ale raczej chętnie KSM-owicze u nas w diecezji biorą udział w wielu akcjach, a jest ich sporo i to takich ogólnodiecezjalnych. Bardzo dużą popularnością u nas cieszy się piłka siatkowa. Co roku organizujemy taki turniej diecezjalny. W ostatnim roku, w 2019, jeszcze przed pandemią, w takim turnieju w eliminacjach brało udział prawie 40 drużyn z oddziałów parafialnych. Był też wielki finał na bardzo dużej hali, na trzech boiskach. Naprawdę duże, diecezjalne, a nawet wojewódzkie wydarzenie. I też wspierały nas różne instytucje, były fajne nagrody. A przede wszystkim to, że młodzi mogli się spotkać i aktywnie wypoczywać. Mamy też w naszej tradycji już ponad 25 lat z łaziska. Nie zawsze wiedzą ludzie z Polski, co to jest łazisko, ale etymologia tego słowa to po prostu od takiego gwarnego słowa złazić się. A idea tego pierwszego rajdu, bo na tym to polega, jest taka, żeby różne grupy z różnych oddziałów, ale także skupionych przy różnych księżach, ja też miałem przyjemność kilka razy prowadzić taką grupę, schodzą się do jednego punktu wybranego w diecezji. Zazwyczaj jest to jakieś sanktuarium albo jakieś miejsce bardzo znane i turystyczne. I idą w zależności od tego, jaki to jest wozisko i jak pozwala na to czas, kilka lub jeden dzień do wspólnego wyznaczonego punktu, gdzie finałem jest Eucharystia i Agapa. Zazwyczaj były to zwoziska na długim weekendzie majowym i one trwały od 3 do 5, nawet czasem 6 dni, gdzie młodzi też w zależności od tego, jaka była grupa, ale czasem pod namiotami, czasem po jakichś szkołach, po jakichś ośrodkach kultury, śpiąc i też właśnie modląc się po drodze, schodzili się i to naprawdę taki wyjątkowy i dla naszej diecezji punkt, który przynosi wielką, wielką dumę nam. Tysiące osób maszerowało przez lata. Mamy jeszcze różne aktywności, takie jak na przykład obozy narciarskie, ale o jednej jeszcze inicjatywie chciałem powiedzieć, bo tego ducha sportu i dbania o swoją kondycję fizyczną nie daliśmy zagasić nawet w czasie pandemii i w tamtym roku wymyśliliśmy taką akcję Move On, która zrzeszyła ponad 300 młodych ludzi, którzy rewelizowali ze sobą. Zbieraliśmy 30 tysięcy kilometrów aktywnie przebytych.
Sam ordynariusz się zaangażował, to
Rzeszowski. Tak, a biskup ordynariusz przeszedł pierwszy kilometr, może nawet nie cały, ale pierwsze kroki biskup ordynariusz w czapeczce sportowej i z kijkami w ręku dał nam taki impuls, że zróbmy to razem. I to było naprawdę świetne doświadczenie. Myśleliśmy, że się nie uda, a udało się przed czasem, w czasie wakacji. Młodzi z naszej diecezji Kajazomowicza lub sympatycy zdobyliśmy 30 tysięcy kilometrów na 30-lecie KSM-u w Polsce i jestem naprawdę dumny z moich młodych. Duma rozpiera moje serce.
W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że w ogóle w tożsamości KSM-owicza sport jest bardzo ważny. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, zajrzałem również do czasopism z międzywojnia, które należały do KSM-u i tam sport oprócz takiego wymiaru prozdrowotnego miał również wymiar czysto patriotyczny. Później wielokrotnie to powtarzał również ojciec reaktywacji, ksiądz Antoni Sołtysik, że sport również jest bardzo istotnym elementem tożsamości KSM-owicza. W ogóle sport chyba jest bardzo istotnym elementem tożsamości chrześcijanina i warto zwrócić uwagę na taki list papieża Franciszka, który pochodzi sprzed 2 lat, zatytułowany Dać z siebie to, co najlepsze. Tam papież Franciszek szczegółowo omawia każde z poszczególnych zadań sportu. Poczyna od tego wymiaru wspólnotowego, który oczywiście jednoczy ludzi ponad różnicami i światopoglądowymi i wszelkimi, jakimi występują w debacie publicznej. Sport oczywiście według papieża Franciszka staje się okazją do spotkania. W tym liście papież szczególną uwagę poświęca wychowawczej roli sportu, o czym też wielokrotnie przypominał wcześniej Jan Paweł II, czy jego serdeczny przyjaciel, można tak powiedzieć, ksiądz prałat Antoni Sołtysik. Papież Franciszek pisze tak: dobrze wiemy, w jaki sposób nowe pokolenia patrzą na sportowców i się nimi inspirują. Papież Franciszek ma przekonanie o tym, że sportowcy, no to po części są idole dla młodych ludzi i w ogóle sport w takim wymiarze jest istotny dla chrześcijanina, ponieważ pokazuje, że warto kształtować swojego ducha właśnie poprzez sport. Chciałbym zapytać tutaj w tym miejscu Klaudię Kołodziejczyk, czy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, bo tym w dużej mierze zajmuje się Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży, ma jakieś inicjatywy sportowe, które właśnie do tych dni mają przygotować młodych ludzi?
Na ten moment obecnie jeszcze nie, ale w planach już takie inicjatywy się pojawiają. My jako biuro bardzo wspieramy działania, które pojawiają się właśnie w diecezjach, bo Krajowe Biuro jest głównym trzonem, który koordynuje te wszystkie działania, jednak młodzi zawsze przygotowują się w swoich diecezjach, w swoich parafiach nawet do tych wydarzeń, bo to tam głównie jest miejsce formacji tych młodych ludzi i to oni ze swoich parafii, ze swoich diecezji potem przychodzą do nas i potem wspólnie możemy taki wyjazd koordynować, więc ja jestem z Radomia i mogę na temat podwórka radomskiego powiedzieć, jak właśnie te przygotowania wyglądają. W zeszłym roku na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II zorganizowaliśmy w Radomiu bieg, który był poświęcony Janowi Pawłowi II, gdzie młodzi się zgłaszali i mogli przebiec w dowolnym miejscu, bo wiadomo, że nie mogliśmy zorganizować wspaniałego biegu przez ulicę Radomia, ale każdy w zakresie swoim, czy to z jakąś bliską osobą, mógł przebiec dystans biegu i go ukończyć, otrzymać medal i to z ogromnym, zaskakująco dobrym odzewem się przyjęło. Ponad 500 osób wzięło udział i to nie tylko właśnie z Radomia, z naszej diecezji, ale były też przypadki, gdzie ludzie naprawdę z całej Polski brali udział w tym biegu. W tym roku również planujemy takie wydarzenie i mamy nadzieję, że również dobrze się odbije, a A to, co już było wspomniane, to pielgrzymka. Wydaje mi się, że to jest takie główne wydarzenie, dziwnie to brzmi, wydarzenie, ale jakby nie było, które właśnie łączy to pracowanie nad ciałem i nad duchem, bo idziemy, z Radomia się idzie 8 dni do Częstochowy i to są odcinki mniej więcej 30 kilometrów dziennie. My jako grupa akademicka śpimy w namiotach każdy dzień, każdą noc, więc wysiłek jest podwójnie ciężki, bo nie ma pryszniców normalnych, nie ma łazienek. Warunki są naprawdę ciężkie, jak na dzisiejsze bardzo wygodne czasy. Jednak właśnie takie hartowanie ciała sprawia, że młodzi bardzo sobie chwalą, bo w czasie chodzenia jest mnóstwo modlitwy, mnóstwo właśnie tej takiej pracy duchowej przy jednoczesnym wysiłku fizycznym. I wydaje mi się, że to bardzo pomaga młodym i kształtuje w nich potem fajny wzór, że oni chcą iść w kolejnym roku, oni chcą iść znowu z tą samą grupą i to znaczy jest takie budujące.
Tak, to rzeczywiście siła wspomnień tych wydarzeń sportowych. Sam mam w pamięci moje młode lata, kiedy jeszcze byłem ministrantem, wychowałem się w Malborku. Stamtąd pielgrzymka idzie jeszcze dłużej, natomiast nie o tym. Ministranci jako dość dynamiczna grupa młodych chłopaków przy parafii, no też musiała się zająć sportem, więc akurat jeszcze to nie były czasy tak popularnych orlików wszędzie, więc graliśmy w nogę w fosie przy zamku. No i to są wspomnienia, które zostają na latach i bardzo silnie się do nich wraca, ale ten hart ducha, te więzi, które wtedy powstały, one zostają na latach, a więc sport wykształtował w nas również taką chęć powrotu do tamtych czasów. Wróćmy jeszcze na chwilę do listu papieża Franciszka, dać z siebie to, co najlepsze. Papież pod koniec tego listu pisze, że sport w duszpasterstwach młodzieży, parafiach, szkołach i stowarzyszeniach jest niezwykle ważny, że właśnie w tych miejscach możemy kształtować swoje cnoty. Przyznaje papież, że jest to niekiedy jedyny sposób na otwarcie drogi do Chrystusa w tych miejscach i środowiskach, gdzie z różnych względów nie można głosić go wprost. W takiej sytuacji osoby, które uprawiają sport, w sposób zespołowy mogą przez świadectwo radości stać się posłańcami dobrej nowiny. Czy to rzeczywiście jest możliwe? W ogóle jak dawać świadectwo dobrej nowiny w sporcie? Piotrze, jak uważasz?
Ja myślę, że tutaj najważniejsze jest nie tyle takie pokazywanie od razu dobrej nowiny, tylko tego, że my jako katolicy, ludzie wierzący, chrześcijanie, ludzie, którzy bardzo mocno utożsamiają się z tym, czego uczy nas Kościół przez katechizm Kościoła, możemy żyć jako ludzie bardzo szczęśliwi, wbrew wszystkim stereotypom, które mówią o kimś smutnym, przygnębionym, kto tylko się zamartwia, żeby nie popełnić grzechu. Możemy pokazywać innym tą cywilizację miłości, do której zaprasza nas Kościół, Pan Jezus, Bóg. I możemy przez to swoje życie, przez radosne spotykanie się z innymi, spędzanie wspólnego czasu, przez zawiązywanie takich prawdziwych przyjaźni, wynikających z sympatii do kogoś, z miłości bliźniego, a nie z jakiejś własnej interesowności, możemy pokazywać, jak piękne jest to podejście wynikające właśnie z miłości, a nie z jakichś własnych interesów, czy chęci zaimponowania komuś innemu. I właśnie przez to możemy pokazywać tą Ewangelię, której uczy nas Pan Jezus. I tak jak On nas mówił, żeby głosić Ewangelię na dachach, odważnie o niej mówić, również powinniśmy własnym przykładem, własnym życiem, przede wszystkim innych do niej zachęcać, a nie tylko głosić suche jakieś sztywne prawdy, które owszem są, mają swój posłuch, natomiast nie taki posłuch jak ten, do którego jesteśmy zapraszani właśnie na przykład w KSM-ie, przez aktywności fizyczne, przez różne sytuacje, kiedy wychodzimy razem i wspólnie dobrze się bawimy, a zarazem wtedy oddajemy również Panu Bogu to, co Jemu należne, przez modlitwę, przez mszę świętą, którą często są uświetnione takie wyjścia. Duży i bardzo dobry przykład tego mamy w liturgicznej służbie ołtarza, która organizuje turnieje piłki nożnej. I również młodzi ludzie, młodzi chłopcy mają tam doskonałe pole do tego, żeby wyjść z domu, spotkać się ze sobą, i to się dzieje w naszej diecezji, więc to taki też nasze podwórko. Mają dobre pole, żeby wyjść z domu, porywalizować ze sobą w zdrowej atmosferze i pokazać też innym, że również mamy coś takiego i że coś takiego nie jest zarezerwowane dla ludzi, którzy mówią o sobie, nie jesteśmy kościołowi, tylko właśnie ci ludzie kościoła, ludzie wierzący również świetnie się bawią, mają przyjaciół, znajomych i właśnie te relacje są moim zdaniem o wiele prawdziwsze i trwalsze.
Oczywiście, tutaj nie sposób się z Tobą nie zgodzić. W naszych relacjach również przychodzi sam Pan Bóg, to w drugim człowieku, uczymy się tego oczywiście całe życie, musimy dostrzegać sam obraz Pana Boga i w naszej radości warto by było, żeby również ten obraz Pana Boga zawsze funkcjonował. Zachęcamy słuchaczy do tego, żeby włączyć się do naszej dyskusji. Można to zrobić w taki sposób, że dzwonimy do studia. Słuchacze z Polski Północnej mogą to zrobić w taki sposób, że wciskają na klawiaturze 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej mogą zadzwonić do studia klikując numer taki 56 655 223 56. Oczywiście zachęcamy również do komentowania naszej dyskusji pod postem na Facebooku Czas Wzrastania Audycja dla Młodzieży. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy. Zajrzyjcie tam. Może ktoś z Was ma inne zdanie. A teraz krótka przerwa.
Da-da-da-da-i. Miły tak dla mnie twój cygara, dym w ciemnym szkle, coś na dnie i stary film, miejski szyk i na żel, włosy w tył, taki styl, Pamiętasz po imprezie Starbucks był Zabrałeś mnie na kawę, niezły deal Gdzieś tam pisałam o tym, znowu ty Tak patrzysz na mnie, że rumieńce kradnie A ja cię lubię, aż za bardzo wszystko myślę Już lubię i mam nadzieję, że ty też nie chcesz Pachniesz jak wiosenny bez tak Lubię cię jak na zabój tak ja cię lubię aż za bardzo wszystko myślę już lubię i mam nadzieję, że ty też nie chcesz pachniesz jak wiosenny bez tak lubię cię jak na zabój lubię całe dnie zapisuję twój obraz Być w każdej chwili mógł w moim iPhone'ie być Lubię, gdy na gitarze podgrywasz mi Taki styl Pamiętasz po imprezie Starbucks był Zabrałeś mnie na kawę, niezły deal Gdzieś tam pisałam o tym, znowu ty Tak patrzysz na mnie, że rumieńce kradnie A ja cię lubię, aż za bardzo wszystko myślę Już lubię i mam nadzieję, że ty też nie chcesz Pachniesz jak wiosenny bez tak lubię cię jak na zabój tak ja cię lubię aż za bardzo wszystko myślę już lubię i mam nadzieję, że ty też nie chcesz pachniesz jak wiosenny bez tak lubię cię jak na zabój lubię czy odbiło mi Miło mi się porobiło A ja cię lubię Aż za bardzo przez to myślę Już oślubię już I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz Pachniesz jak wiosenny pez, tak lubię cię jak na zabój, tak. Ja cię lubię, aż do bardzo wstąd myślę, już lubię już i mam nadzieję, że ty też nie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pez, tak lubię cię jak na zabój lubię.
11 minut po 22 to Sana, utwór Ten Stan, a my jesteśmy w czasie wzrastania. Wspólnie wzrastamy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Audycję koordynuje dzisiaj Marcin, którym dosyć dobrze idzie i dajemy mu odwagi i dopingujemy, pamiętamy też, trzymamy nie tylko kciuki, ale i różańce w dłoniach, bo to jego pierwsza audycja na naszej antenie, więc też tym bardziej się cieszymy, że to idzie i trzyma się to od samego początku. Drodzy, i tak piszecie do nas, komentujecie, przychodzą również SMS-y. A przypomnę, rozmawiamy na temat tej równowagi pomiędzy ciałem a duchem, w zdrowym ciele zdrowy duch. I pytamy też, jak znaleźć równowagę między ciałem i duchem. Pytamy was o to. I Marysia z Łodzi nam pisze tak, też cytuję jej to poważną sprawę. Gaudium et spes, konstytucja duszpasterska. Gaudium et spes to radość i nadzieja. Tak, jeżeli byśmy przetłumaczyli, tam czytamy, tak Marysia nam pisze. Człowiek stanowi jedność ciała i duszy. Nie powinien on gardzić życiem ciała, ale powinien uważać swoje ciało jako stworzone przez Boga i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym. To ksiądz Tomasz też nam o tym powiedział już, czyli to zmartwychwstanie ciała. W dniu ostatecznym za dobre i godne szacunku to nasze ciało. Sama godność człowieka wymaga, aby wysławiał Boga w swoim ciele. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, pamiętam o was w modlitwie, Marysiu, pamiętamy również i my. Piszcie SMS-y 536 600 500, ja oddaję głos już Marcinowi.
To oczywiście te SMS-y to taka wersja dla tych mniej śmiałych, ale również do niej zachęcamy, bo zazwyczaj są to bardzo przemyślane słowa i za nie niezmiernie dziękujemy. Jak wiadomo, Kościół katolicki od samego początku zauważał konieczność równowagi pomiędzy duchem a ciałem. Stąd skonstruowano uczynki miłosierdzia względem ducha i ciała. I one są swoistą parafrazą fragmentu Ewangelii. Uczynki miłosierdzia wymienione są również w katechizmie Kościoła katolickiego w ramach oczywiście siódmego przykazania. Dzielą się one na uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała. W sumie jest ich 14. Może jej przypomnijmy, zanim przejdziemy do dyskusji. Uczynki miłosierdzia względem duszy. Grzesznych upominać. Nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. To są te uczynki miłosierdzia względem duszy, ale musicie przyznać, że jest to pewnego rodzaju trudne do wypośrodkowania, ponieważ zgodnie z tym, jak funkcjonuje nasze sumienie, jak ta granica bardzo często jest delikatna między tym, czy pouczamy, bo chcemy być lepsi, bo uważamy się za lepszych, czy pouczamy dlatego, żeby społeczeństwo miało po prostu lepiej. Czy upominamy grzesznych, nie widząc swojej belki w oku, no ale zauważamy, wyciągamy tą drzazgę z czyjegoś oka. I musicie też przyznać, mam taką nadzieję, że Pan Jezus też bardzo często o tym mówił i przed tym przestrzegał. Jak często dobrze radzimy wątpiącym i jak to robić, księże Tomaszu?
Właśnie to jest bardzo trudne, żeby wątpiącym dobrze radzić, a nie pouczać czy nie stawać ponad nimi. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby być człowiekiem pokornym i empatycznym. Chrześcijanin ma mieć taką wrażliwość, generalnie ma stawać się jak Chrystus, a Chrystus zawsze był wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka, albo na tego, który był w jakimkolwiek wymiarze swojego życia ubogi. I tutaj w tym wymiarze duchowym, jak przed chwilą wspomnieliśmy, te uczynki miłosierdzia co do duszy, one właśnie koncentrują się na tym, żeby chrześcijanin, żebym ja i każdy inny człowiek, ja szczególnie jako ksiądz, żebyśmy potrafili człowieka zrozumieć, wysłuchać, wejść w jego rzeczywistość i tak jak to najlepiej potrafimy, też w kontekście wiary i nauczania Chrystusa, próbować przyjść mu z pomocą, próbować dać mu pomocną dłoń, przede wszystkim pokazać mu, że z nim jesteśmy, tak jak to robił Chrystus. Nie być nachalnymi, nie będąc takimi ludźmi, którzy od razu wiedzą, jakie jest rozwiązanie dla ciebie, od razu podają gotowe rozwiązania według swojego uznania, nie licząc się nawet z tym, że ktoś może nie jest zdolny akurat jeszcze do takich decyzji, nie wiem, moralnych, nie jest jeszcze na tyle mocny, żeby na 100% wybrać Chrystusa, żeby komuś przebaczyć, żeby znosić krzywdy. My mamy być tymi, którzy towarzyszą. Ja właśnie jako ksiądz szczególnie, to jest moje powołanie życiowe, ale każdy chrześcijanin partycypując w kapłaństwie Chrystusa ma właśnie takim być. Myślę, że dzisiaj jest kluczową rolą Kościoła, żeby wrócił do takiej wrażliwości, żeby budując relacje, rzeczywiście był z ludźmi, którzy są ubodzy, nie w tym kontekście materialnym, czy w tym wymiarze materialnym, ale w tym kontekście i wymiarze duchowym, bo tej biedy chyba jest o wiele, wiele więcej niż tego ubóstwa takiego materialnego. Dlatego tak. Myślę, że Okej, to może jeszcze później dopowiem.
Nie, oczywiście, chciałem wtrącić tylko, naszła mnie taka refleksja, a propos tego, jak ksiądz opowiada i coraz bardziej się do tego przekonuje, że te wszystkie uczynki miłosierdzia względem duszy, one są ściśle połączone z naszą emocjonalnością. Czy trochę to tak nie jest? Ja mam takie wrażenie, że Kościół niejako utożsamia naszą emocjonalność też z duszą, że dusza ma również przełożenie na naszą emocjonalność, bo przecież pocieszać strapionych, dobrze radzić, upominać, urazy chętnie darować. To jest chyba kwestia, która jest pewnego rodzaju wyzwaniem, jeśli chodzi o uczynki miłosierdzia względem duszy. I to takie pytanie dla Sylwii. Jak szybko udaje ci się darować tym, którzy tobie zawinią? Bo mi niestety tak szybko to nie przychodzi.
Ja myślę, że to też zależy od tego, jak bliski jest nam człowiek, bo jakby bliżsi ludzie jakby mocniej mogą nas ranić zawsze, to tak wychodzi. Jak ktoś mimo wszystko mniej bliski, to na pewno szybciej to przychodzi. Albo też po prostu, jak ja zobaczę, że komuś naprawdę zależy i żałuje tego, co zrobił, no to jakby prościej jest mi wybaczyć i właśnie darować tą urazę moją. Chociaż staram się nie chować urazy mimo wszystko, nawet jak coś mnie skrzywdzi. No ale po ludzku to jest naturalne, że mimo wszystko jakby troszeczkę się dystansujemy wtedy i jakby mamy większe takie pole zdystansowania.
Jasne, to ma ścisły związek z tym, że tym, których kochamy najbardziej, najtrudniej nam przychodzą te kwestie związane z przebaczeniem, że trudno nam się to robi, bo po prostu nam na tych ludziach zależy. Oprócz tych wszystkich uczynków, które powinniśmy czynić względem duszy, są również te względem ciała. Chciałbym jednak zapytać jeszcze Piotra o to, co to znaczy krzywdy cierpliwie znosić. Jak znaleźć równowagę między tym, żeby nie dać się wykorzystać, a rzeczywiście to cierpienie, którego doświadczamy, przerodzić w coś dobrego, zbawiennego?
Myślę, że tutaj bardzo ważne jest dostrzeżenie czyichś intencji, bo to myślę dobrze można porównać do sakramentu spowiedzi, kiedy Pan Jezus wybacza nam ten sam grzech nawet setny i tysięczny raz, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast warunkiem dobrej spowiedzi jest żal. I myślę, że tak samo jest w życiu. Jeśli ktoś świadomie nas krzywdzi i robi to zupełnie celowo, a później przeprasza i nie możemy się spodziewać, że to jego przeprosiny mają faktycznie jakąś wagę i chcą coś zmienić, owszem, powinniśmy przebaczyć, bo przebaczać mamy 7 razy i 77 razy, tak jak święty Piotr słyszał od Pana Jezusa. Natomiast myślę, że zdrowym w takim momencie jest dystansować się do takiej relacji i faktycznie czekać, modlić się za takiego kogoś, aż on faktycznie zechce się z nami szczerze pojednać, szczerze przeprosić za krzywdę wyrządzoną. Również dostrzec być może swoją winę w całej sytuacji, ponieważ rzadko kiedy jest tak, że tylko jedna osoba jest winna wszystkiemu. Chociaż są i takie sytuacje, że tak się zdarza. Natomiast myślę, że właśnie ważne jest to, żeby patrzeć po czyichś intencjach. Jeśli ktoś faktycznie chce dobra i się o to dobro stara, nawet mu nie wychodzi, można mu jeszcze dać kolejną szansę i kolejną. I jeśli faktycznie robi coś na złość, tak kolokwialnie mówiąc, i faktycznie dąży do zła, a później dosyć cynicznie nas za to przeprasza, to myślę, że mamy prawo się do tego dystansować. Oczywiście nie zrywać takiej relacji, nie robić tego, żeby komuś dopiec, tylko poszukać pewnego dystansu, pewnej przestrzeni do tego, żeby ktoś się zreflektował, że faktycznie robi źle. Bo my jako chrześcijanie mamy w życiu dążyć do większego dobra i myślę, że tym się należy kierować, żeby dążyć w takich relacjach do większego dobra, nawet czasem kosztem pewnych decyzji, które mogą być nie do końca przyjemne.
Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Mam informację, że dołączył do naszej rozmowy właśnie ksiądz Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowe Dni Młodzieży. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Boże, dobry wieczór i już Was serdecznie przepraszam za to malutkie opóźnienie.
Jesteśmy w trakcie naszej dyskusji dotyczącej równowagi pomiędzy duszą i ciałem. W tej chwili chcieliśmy z naszymi gośćmi poruszać kwestię związaną z uczynkami miłosierdzia względem duszy i zastanawiamy się, jak to jest, jak nieumiejętnych pouczać, aby oni nigdy nie poczuli się urażeni, a raczej zbudowani tym, co im radzimy, w jaki sposób z nimi rozmawiamy. Księże Mariuszu, jak to robić, żeby nikt nie stracił swojej godności?
Ja oczywiście przysłuchiwałem się tej audycji i też przysłuchiwałem się temu, o czym mówiliście w kontekście dzisiejszego tematu. I bardzo dobrze, że teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy mówimy o uczynkach miłosierdzia, dlatego że to jest taka bardzo praktyczna część tego, o czym nam Pan Jezus mówi w Ewangelii. To znaczy mówi nam o tym, że od tego stołu Słowa Bożego, to znaczy od Ewangelii, którą bierzemy do ręki, czytamy, uczymy się jej, musimy przejść w swoją codzienność, tak? I musimy zrealizować to wszystko, co od Pana Jezusa usłyszeliśmy. I w tym kontekście, w kontekście tego, czego dotyczy to pytanie, to my sobie musimy uświadomić, że postawa chrześcijańska musi tutaj jednak zwyciężać w nas. Wszystko to, co jest naszą osobistą jakąś tam może boleścią, może jakąś taką świadomością, że skrzywdzenia, to ta chrześcijańska, nie tyle wizja, ale właśnie chrześcijańskie patrzenie na świat, to znaczy z miłością, tutaj musi wygrywać mimo wszystko. Do tego nas zresztą Pan Jezus zaprasza.
Bardzo często dzisiaj mierzymy się z takim problemem, w którym o ile Kościół mówi nam o tym, żeby wątpiącym dobrze radzić, oczywiście wątpiącym również w Pana Boga, w to, w jakiej rzeczywistości żyją też katolicy, raczej częściej młodzi ludzie mierzą się z nie tyle z wątpiącymi, co z negującymi. Jak tych wątpiących, którzy nie chcą się przyznać do tego, że są wątpiący, przekonywać, Klaudio?
No, bardzo trudne pytanie, bardzo ciekawe. Jak ich przekonywać? Myślę, że na pewno nic na siłę, bo to może przynieść jedynie przeciwny efekt niż to, co moglibyśmy chcieć jakoś konkretnym osobom przekazać. Na pewno spora część to będzie nasza modlitwa, o której nawet nie muszą wiedzieć te osoby, ale to nasze otoczenie ich tą taką modlitwą, chęcią otworzenia ich oczu, umysłu na faktycznie tą mądrość, którą chcielibyśmy im przekazać, w stronę której chcielibyśmy ich poprowadzić. I dużo rozmowy, na pewno dużo rozmowy. Twoje świadectwo też dużo będzie pomagać na pewno.
Tak, to tutaj, to o czym mówisz, jest niezwykle istotne, o ile w rozmowie jest więcej naszego słuchania. Mam takie osobiste doświadczenie tego, że osoby, które w jakiś sposób występują przeciwko Kościołowi czy przeciwko wierze, gdzieś tam w głębi serca Pan Bóg u nich zawsze tą dziurkę małą wierci i oni ogromnie potrzebują tego, żeby ich wysłuchać i żeby czasem powiedzieć im: tak, rozumiem cię. Rozumiem cię, dlaczego odszedłeś od kościoła, miałeś takie doświadczenia czy inne. Ja cię rozumiem. I zazwyczaj jest tak, że ci ludzie są w kompletnym szoku. Ale jak ty mnie rozumiesz? Przecież ja odszedłem od kościoła, ogłosiłem apostazję. Ja nie chcę mieć z kościołem nic wspólnego. No ale no tak, no jakby twoja droga, no ja ją rozumiem. W sensie, że te doświadczenia po części mogły być no dla ciebie dramatyczne, nie? I taka postawa zrozumienia i otwartości na drugiego człowieka, który może nie przyznaje się do tego, że jest wątpiący, a raczej po prostu stawia się w końcu drugiego świata, to ona pozwala też otworzyć się temu człowiekowi i może doświadczyć właśnie tej Bożej obecności, która w nas, katolikach, jest i powinna być pewnego rodzaju światłem dla innych. Przypominamy, że można się do naszej dyskusji włączyć za pomocą oczywiście SMS-ów. Można również zadzwonić do studia. Słuchacze z Polski Północnej mogą dzwonić pod numerem 56 655 2355. Z kolei słuchacze z Polski Południowej mogą zadzwonić do nas pod taki numer 56 655 2356. Oczywiście czekamy na wasze komentarze pod postem, najnowszym postem na Facebooku, na fanpage'u facebookowym Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. My do dyskusji z naszymi gośćmi za chwileczkę będziemy wracać, a już za chwilę będziemy mówić o uczynkach miłosierdzia względem ciała. Zobaczymy, czy to też będzie takim wyzwaniem jak względem duszy.
Symbol wiary nieugiętej. Hey, yeah, yeah. Wierzyć przyjaciel, dobry radny. Może przeżyć życie, które będzie mieć sens. Jezus jest my Panem, lepszym jutrem my.
Oczywiście czas wzrastania w Radiu Maryja jest 22:33. Wracamy do naszej dyskusji poświęconej duszy i ciału, czyli temu, co nam, ludziom, najbliższe. Korzystając z okazji, że mamy tak zacnych gości, przed chwilą dołączył do naszej dyskusji ksiądz Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Zachowanie duszy i ciała, i tej stabilności, i pewnego rodzaju równowagi jest niezwykle istotne, oczywiście, w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Co w tej chwili dzieje się w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży? Księże Mariuszu.
No, pan redaktor podgaduje tutaj. Nie za wiele mogę zdradzić informacji, które są jeszcze takimi niepotwierdzonymi troszeczkę, ale oczywiście, jakby zanim odpowiem na pytanie, nawiążę do wstępu do tego oto pytania. Rzeczywiście, no, bardzo ważne, i papież w tym dokumencie zachęca o tym, żeby tej równowagi nie brakowało. To znaczy, w takim rozwoju, od chociażby duchowym, no, nie może też zabraknąć tego rozwoju psychofizycznego człowieka. Nie może tutaj dojść do pewnego rodzaju przewartościowania. I myślę właśnie, dochodzimy tutaj do meritum, że no, Światowe Dni Młodzieży, samo to wydarzenie, oczywiście jest wydarzeniem, to nie jest formacja, to nie jest jakaś organizacja, tylko to jest pewnego rodzaju punkt dojścia, no jest już takim sporym wysiłkiem, od chociażby fizycznym. To wszystko, o czym wcześniej słyszeliśmy, była mowa, to wszystko, co przygotowujemy w diecezjach, od chociażby po to, żeby, przepraszam za słowo, sprzedać informacje dotyczące Światowych Dni Młodzieży, czyli podzielić się informacją, opowiedzieć, czym są, czyli te wszystkie spotkania różnego rodzaju. Ja teraz realizuję takie spotkania po Polsce z duszpasterzami diecezjalnymi i słucham tego, o czym duszpasterze w diecezjach mówią, jak też przeżywali czas pandemii, i naprawdę proszę sobie wyobrazić, że pomysłów na to, jak w szerokim tego słowa znaczeniu realizować duszpasterstwo młodzieży, jest bardzo wiele. Od pięknych spotkań modlitewnych po rzeczywiście różne wydarzenia sportowe, ruchowe i tak dalej. I teraz w kontekście Światowych Dni Młodzieży co się dzieje? No właśnie, po pierwsze to te spotkania, które organizujemy. Od 23 maja, to może jest bardzo taka ważna informacja, która jeszcze będzie dosyć głośno. Od 23 maja my w Polsce oficjalnie zaczniemy nasze duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży poprzez modlitwę, do której serdecznie zapraszam. My mamy już polski oficjalny tekst modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży i Komitet Portugalski zachęca nas do tego, żebyśmy także i modlitewnie, bo my czujemy, że to nie może być tylko takie przygotowanie techniczne, logistyczne i zachęcamy i my do tego, żeby się w tę modlitwę włączać. To po pierwsze. Po drugie...
A przypomnijmy. Tak, oczywiście.
Proszę bardzo.
Nie, proszę kontynuować jak najbardziej. Myślałem, że to już jeszcze druga kwestia. Bardzo proszę.
A przede wszystkim teraz realizujemy polską wersję hymnu Światowych Dni Młodzieży. Już za tydzień grupa 112 osób, bo z ponad 200 osób, które się zgłosiły do projektu, nasz kompozytor, pan Hubert Kowalski, zaklasyfikował, że się tak wyrażę, 112 osób i te 112 osób przyjedzie do Krakowa. To będzie pierwsze spotkanie, pierwsze przesłuchanie, pierwsze nagranie, też pierwsza wspólna modlitwa w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. No, idziemy do przodu. Może chcielibyśmy, żeby te przygotowania poszły jeszcze szybciej, bardziej konkretnie, bo przypominam, chociażby nie mamy konkretnej daty Światowych Dni Młodzieży. Aczkolwiek tak trochę naokoło Stolica Apostolska nam podała taką datę, to znaczy około miesiąca temu Watykan wydał komunikat dotyczący tego, że Ojciec Święty w 2023 roku przy okazji Światowych Dni Młodzieży będzie w Fatimie. I to jest informacja oczywiście dotycząca tego, że papież będzie w Fatimie, ale przede wszystkim informacja, która nam mówi, że Światowe Dni Młodzieży w Portugalii odbędą się w 2023 roku. Więc no, musimy się uzbroić w cierpliwość i nabrać takiej bardzo pozytywnej energii i wewnętrznej siły, żeby się jak najlepiej przygotować do spotkania z Ojcem Świętym i z młodzieżą z całego świata.
Także czas do przygotowań jeszcze mamy, tego nie można ukrywać. Światowe Dni Młodzieży, najbliższe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w 2023 roku, a profil facebookowy Światowe Dni Młodzieży, oficjalny profil Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku śledzi prawie 2 miliardy ludzi z całego świata. Do tego zachęcamy, żeby również śledzić te najnowsze przygotowania związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Ten fanpage, ta strona również funkcjonuje w języku polskim. Warto go znaleźć. A my wracamy do naszej dyskusji, do tego, czemu poświęcamy czas już od ponad godziny w czasie wzrastania w Radiu Maryja, a mianowicie o równowadze pomiędzy duchem a ciałem. Mówiliśmy w poprzednim wejściu o uczynkach miłosierdzia względem duszy, o tym, jak trudno znaleźć tą płynną granicę pomiędzy dobrem a złem w naszym postępowaniu, w czynieniu tak właśnie tych uczynków miłosierdzia. No właśnie, bardzo często wśród tych rozwiązań na temat miłosierdzia i okazywania miłosierdzia względem duszy mówiliście o modlitwie za żywych i za tych umarłych. Jednak nie zawsze jest to takie rozwiązanie na teraz. Modlitwa wymaga cierpliwości. Łatwiej jednak okazać jakiś gest serca od razu. Właśnie połączył się z nami ksiądz Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dobry wieczór.
Dobry wieczór i szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
Księże Andrzeju, jak znaleźć tą równowagę między duszą a ciałem? Czy to jest proste, trudne? Może w życiu księdza jest łatwiej? Jak to jest?
Ja bym w ogóle chciał pozdrowić bardzo serdecznie tutaj wszystkich. Jestem w tej chwili w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku, gdzie właśnie jest takie miejsce, gdzie jest możliwość poszukiwania tej spójności między duszą a ciałem, bo jest miejsce i dla ducha, ale i dla ciała. Ostatnio jest takie bardzo mocno modne pojęcie człowiek integralny, czyli taki człowiek, który jest spójny ze sobą i pod względem duchowym, i pod względem cielesnym. Niestety dzisiaj, gdy patrzymy trochę na rzeczywistość, na różne subkultury, to wydaje się być bardzo często takie przeakcentowanie albo kult ciała, albo niedowartościowanie go, albo też zapomnienie o tej sferze duchowej. Niewątpliwie chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, to jest taki człowiek, który jest wszechstronnie wykształcony i dba o ciało, ale też i dba o ducha. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w swoich zasadach, ma ich 10, właśnie mówi o tym rozwoju i duchowym, i cielesnym. No i właśnie myślę, że potrzeba dzisiaj w naszej ojczyźnie takich zdrowych osób, zdrowych jednostek pod względem duchowym i cielesnym, ponieważ jeśli te jednostki będą zdrowe, to i całe społeczeństwo będzie zdrowe. Dlatego też formacja taka oparta o ciało i o ducha, kładąca akcenty na te dwie sfery, ale jednocześnie, żeby nie było przeakcentowania ni w jedną, ni w drugą stronę, jest dzisiaj młodemu człowiekowi bardzo potrzebna.
Jak rozumiem, oczywiście zaprasza ksiądz do Nadbużańskiego Ośrodka, żeby znaleźć tą równowagę pomiędzy duchem i ciałem. Bardzo dziękujemy za te słowa. Wróćmy również do uczynków miłosierdzia, tym razem względem ciała. Przypomnijmy, co Kościół na ten temat mówi. Kościół mówi, że tych uczynków względem ciała jest 7. Pierwszy z nich to głodnych nakarmić. Drugi spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. To wszystko my, chrześcijanie, powinniśmy czynić, aby być dobrymi chrześcijanami, dobrymi katolikami. Oczywiście Kościół prowadzi różnego rodzaju działalności charytatywne, w których wspomaga tych, którzy rzeczywiście są głodni, którzy nie mają ubrań. Z pewnością wiecie o tym, że są zakony, które się, można powiedzieć, specjalizują w takich działaniach, jak na przykład kapucyni tutaj na Miodowej w Warszawie czy w Krakowie, franciszkanie. Jakie inicjatywy młodzi ludzie podejmują w waszych środowiskach, żeby właśnie te uczynki spełniać? Piotrze.
Myślę, że taką bardzo, bardzo poważną akcją w naszych środowiskach jest pomoc Polakom mieszkającym na Kresach. To jest taka bardzo, bardzo poważna akcja zatytułowana Polak z sercem. I ona daje taką przestrzeń młodym ludziom, każdemu z nas tak naprawdę, żeby chociażby przez ten mały gest, małą cegiełkę poczuć taką bliskość z bliźnim, taką wyciągniętą dłoń, taką chęć pomocy i zrobić to, do czego zaprasza nas Pan Jezus, do tej jałmużny, do tego zauważenia bliźniego i oddania nawet tego grosza, może nie wdowiego, natomiast tego grosza, który gdzieś tam każdy z nas ma, komuś innemu. Nawet ten mały gest dobroci, który gdzieś zostaje w każdym z nas, który gdzieś też później rezonuje na świecie, czy w naszych sercach, czy w sercach tych, którym pomagamy. Nawet taki mały gest dobroci już jest pewnym przyczynkiem do tych większych. I nawet taki mały grosz gdzieś tam komuś dany, ale z miłości i z chęci pomocy, a nie z jakiejś litości i poczucia wyższości własnej, jest już bardzo, bardzo pięknym gestem wyciągnięcia dłoni i czymś, co jeśli wszyscy faktycznie zauważą tego potrzebę, co może nieść realną pomoc, a zarazem każdemu z nas taka akcja, na przykład jak właśnie Polak z sercem, może umożliwić wykazanie się tym sercem.
A czy duszpasterstwa młodzieży, oprócz tych, które funkcjonują w KSM-ie, również angażują się w spełnianie tych uczynków w jakiejś takiej formie nie tyle indywidualnej, co wspólnotowej? Czy jest to element pewnego rodzaju przygotowań do tego spotkania z papieżem i do spotkań we wspólnocie młodych ludzi z całego świata w trakcie Światowych Dni Młodzieży? Klaudio, jak to wygląda?
Tak, jak najbardziej. Tutaj różne diecezje angażują się w podobne działania i nie sposób teraz wymienić wszystkiego, a gdy ja sobie tak właśnie przed audycją czytałam te pytania, to od razu mi się taka refleksja zrodziła w sumie moich początków ze Światowymi Dniami Młodzieży, gdy właśnie w Radomiu mieliśmy akcję Body and Soul. Mam serce i nie zawaham się go użyć. I właśnie wprowadzaliśmy w czyn te 7 uczynków miłosierdzia względem ciała. To była wtedy odpowiedź na wyzwanie papieża Franciszka, ale tutaj było bardzo pozytywny odbiór tego wtedy. I teraz również to się w różnych diecezjach dzieje, właśnie choćby przez pomoc biednym, czy właśnie odwiedzanie więźniów, to też jest dość popularne, jakby nie patrzeć. Bardzo dużo młodych też ze względu na obecne warunki odwiedza chorych i otacza ich tam swoją obecnością, modlitwą i to jest bardzo dobre świadectwo tego, że nie skupiamy się wyłącznie na sobie, ale w tych czasach, gdy inni nas potrzebują, potrafimy wyjść do drugiego człowieka i spędzić z nim choćby te kilka czy kilkanaście minut.
Tak, to prawda, tylko też warto zauważyć, że nie przychodzi nam to z taką łatwością, jak z łatwością przychodzi nam mówienie o tym. Nie ulega wątpliwości, że uczynki miłosierdzia względem ciała są parafrazą tego, co powiedział Pan Jezus: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. To wszystko odnosi się do samego Chrystusa. My, czyniąc to innemu człowiekowi, czynimy to samemu Panu Jezusowi, chociaż trudno nam to w takim pierwszym kontekście zrozumieć, to w rzeczywistości tak jest. Mamy też świadomość tego, że ten pobity Samarytanin nie uzyskał pomocy od razu. Wielu odwracało od niego wzrok. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju taki początek rachunku sumienia, czy nam rzeczywiście w każdym momencie udaje się tej osobie, która potrzebuje naszej pomocy, wyjść naprzeciw, bo przyznajmy, że zawsze mamy wiele wymówek. Z pewnością ksiądz Tomasz z tymi wymówkami się mierzy. Czy to księdza w ogóle irytuje, czy ksiądz przychodzi tak do codziennego życia po prostu, że ludzie zawsze mieli wymówki i nic się z tym nie da zrobić?
Mnie to osobiście trochę irytuje. Mamy teraz taki trochę czas apatii i taki trochę znieczulicy, niestety wśród młodzieży też, na szczęście nie wśród wszystkich. Natomiast trudno się wyrwać teraz z domu. Myślę, że to będzie też bardzo konkretny problem, że to zjawisko będzie eskalowało w wyniku tych ograniczeń i takiego zasiedzenia w domu w czasie pandemii. Natomiast wymówek jest tysiące. Tak naprawdę każdy, tak jak to było w Ewangelii, nie? Mnie obrodziło pole, a ja kupiłem nowe woły, a tutaj po prostu to, a tutaj tamto. Nie mam czasu, mam studia, mam wykład online. No niestety zauważam ten taki problem społeczny, który nie jest tylko w kręgach religijnych. Ja osobiście teraz wraz z moim zarządem, jako Kalezanowicze, remontujemy nasz dom formacyjny i bardzo trudno o takie zaangażowanie, żeby właśnie przyjść, coś pomóc. Może to nie jest zła wola, ale też ten taki bieg i taki duży natłok jakichś wydarzeń, jakichś właśnie zajęć, chociażby online, jakichś też obowiązków szkolnych, nie wiem, studenckich. Może rzeczywiście powoduje to, że nie mamy czasu, ale często to jest spowodowane tym, że jakoś nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć swojej strefy komfortu.
Ale czy to jest strefa komfortu, czy czasem strach? No bo nie oszukujmy się, rzeczywiście inna sytuacja jest wtedy, gdy mamy pomóc przy remoncie, czy przy przeniesieniu mebli, a inaczej, kiedy musimy się zmierzyć po prostu z naszym strachem, no bo niełatwo tak po prostu pójść sobie do więzienia i odwiedzić tych więźniów, bo pięknie o tym się mówi, natomiast sam fakt takiego nawiedzenia tym, którzy siedzą w więzieniu czy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w których miałem okazję bywać, wcale nie jest tak prosto tam pójść i po prostu sobie rozmawiać. Tak samo też jest z ubogimi, że to nie jest proste, że jakby strach czasem bierze górę.
Oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo trudne. Ja sam doświadczałem takich momentów w swoim życiu, gdzie odwiedzałem na przykład pogotowie opiekuńcze albo właśnie domy dziecka, współpracowałem też z domem dziecka. No to jest trudne, ale też myślę, że od takiej strony pozytywnej w tym programie trzeba powiedzieć i dać też takie świadectwo, że jeżeli już ten strach, o którym mówiłeś, pokonamy, przełamiemy się, to wypełnienie właśnie tych nakazów Ewangelii daje niesamowitą radość, daje też niesamowite błogosławieństwo od samego Chrystusa. I Pan Bóg, widząc to nasze podejście i realizowanie Jego wskazań, nam też bardzo, bardzo pomaga i od takiej strony duchowej, ale też błogosławi po prostu w takim życiu codziennym, w wydarzeniach. To, co po świecku mówimy, że o, miałem szczęście, udało się, nie? To jest świeckie imię Ducha Świętego i myślę, że dziś można się skupić na tym, że jest jakiś problem, ale raczej patrzmy na to, że są młodzi, którzy naprawdę pięknie posługują i którzy konkretnie w naszej diecezji też pomagają sobie nawzajem. Ja doświadczyłem takiego pięknego wydarzenia, które daje mi nadzieję i do tej pory no, moje serce rośnie, kiedy sobie to wspominam. Mieliśmy takie przykre wydarzenie w naszej diecezji, gdzie no, tragicznie cała miejscowość została zalana, była taka powódź błyskawiczna spowodowana oberwaniem chmury. I tam właśnie w tej miejscowości Trzcinica był też oddział KSM-u i jest dalej, prężnie działa. I wtedy gdzieś tylko impuls poszedł, zaproponowaliśmy jako zarząd, żeby tam pojechać i pomóc tym ludziom. Właśnie oni stali się z dnia na dzień bezdomni i KSM-owicze odpowiedzieli tłumnie. To były przez dwa dni grupa około 60 osób, gdzie się zjechała, żeby sprzątać, żeby przenosić rzeczy. Zorganizowaliśmy zbiórkę i wtedy młodzi naprawdę dostali takiej werwy, bo rzeczywiście zobaczyli, że ktoś potrzebuje i byli bardzo, ale to bardzo zadowoleni. I myślę, że właśnie takie świadectwa i taka solidarność w czynieniu dobra jest bramą do tego, żeby poruszać też inne osoby, aby pomagały sobie wzajemnie.
Tu chodzi o pewnego rodzaju chyba o takie otwarcie serca, bo często mierzymy się z tym, że mamy taki marginesik zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, a że może rzeczywiście ktoś tego nie potrzebuje. To było kawa na ławę, była ta potrzeba i serce nam się otwarło od razu, a szczególnie młodym z Trzcinicy, z KSM-u w Trzcinicy.
I myślę, że nasze zadanie, ostatnie zdanie tylko, polega na tym, żebyśmy dawali też konkretne przestrzenie do tego, żeby pomagać. Bo młodym też trudno czasem samemu sobie wybrać, czy znaleźć coś, a jeżeli dostanie konkretne wskazanie, to myślę, że mają dobre serca i chętnie pomogą.
Tak, to prawda. Tutaj należy się z tym zgodzić, jest to niewątpliwe. Natomiast nie ulega wątpliwości, że te uczynki miłosierdzia względem duszy i uczynki miłosierdzia względem ciała ściśle ze sobą współpracują, no bo jeżeli z jednej strony idziemy więźniów pocieszać, to musimy również to strapienie w nich jakoś przyjąć też w sobie. Jedne przychodzą nam łatwiej, drugie przychodzą nam trudniej. Które z tych uczynków miłosierdzia względem ciała lub ducha są Tobie, Piotrze, bliższe i dlaczego?
Myślę, że mi osobiście najbliższe z tych wszystkich uczynków względem ciała jest to głodnych nakarmić. Być może to się przejawia przez, może nie bezpośrednio, natomiast myślę, że często mamy do tego dobrą okazję. Nawet wtedy, kiedy, to z takiego mojego podwórka, jakaś osoba starsza, którą znam, w moim przypadku babcia, prosi, żeby zrobić jej zakupy. W ostatnim czasie to było, to się też przejawiało, żeby pójść po prostu zrobić zakupy, przynieść, bo wiadomo, koronawirus, i uniemożliwił takie normalne życie. Myślę, że też ta akcja Polak z sercem nas bardzo do tego zaprasza, żeby właśnie podzielić się tym naszym powszednim chlebem, który mamy i właśnie przez to wyrażać te uczynki miłosierdzia względem ciała, przez dostrzeżenie potrzeby tego głodnego człowieka obok siebie. Może to nie są jakieś dzisiaj, dzięki Bogu, w tej sytuacji, jaką mamy, dramatyczne sytuacje, kiedy ktoś faktycznie jest, może umrzeć z powodu braku tego jedzenia. Natomiast ważne jest to, żeby nie czekać na chaotyczne, jakieś poważne, patetyczne sytuacje i wtedy wychodzić z jakąś wielką pomocą, tylko być właśnie biernym w tych małych sprawach, kiedy możemy to właśnie jedzenie komuś po prostu przynieść, kupić, czy nawet bezinteresownie się nim podzielić.
Tak, prostota dawania w tych codziennych, najbardziej prostych, najprostszych sytuacjach naszego życia. Sylwio, a czy któreś z tych działań są ci bliższe i dlaczego?
Do tej pory bliska mi była właśnie uczynek miłosierdzia właśnie chodziłam do takiego domu pomocy społecznej, gdzie właśnie byli starsi ludzie, którym właśnie rozmowa i taki właśnie sama obecność bardzo pomagała. Teraz oczywiście wiele takich różnych inicjatyw jest wstrzymane właśnie przez tą samą pandemię, niestety, ale to było dla mnie bardzo bliskie mojemu sercu i dalej mimo wszystko jakby jakiś tam kontakt z tymi ludźmi jest. No. Tak.
Warto przypomnieć, że w dużej mierze KSM-owicze już na samym początku pandemii zaangażowali się w działalność taką społeczną czy charytatywną. Na przykład KSM-owicze z Archidiecezji Częstochowskiej razem z Caritasem rozwozili posiłki osobom starszym i tym, którzy tego potrzebowali. To jedna z takich inicjatyw, w którą KSM się bardzo mocno zaangażował. Było ich dużo, dużo więcej w całej Polsce. Natomiast rzeczywiście, tak jak ksiądz Tomasz opowiedział, trzeba czasem dać wędkę i pokazać młodym możliwości i pokazać przede wszystkim satysfakcję z tego, jak dawać i jak się cieszyć i jak rozwijać swoje chrześcijańskie wewnętrzne postawy. Przypominamy naszym słuchaczom, że mogą się włączyć do naszej dyskusji, wysyłając SMS-a pod numer 536 600 500 lub dzwoniąc do studia Radia Maryja. Słuchacze z Polski Północnej to jest 56 655 23 55, z kolei słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Oprócz tych dwóch kanałów można również komentować najnowszy post na stronie facebookowej Czasu Wzrastania w Radiu Maryja. Do dyskusji za chwileczkę wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.
swojego. A moje życie obchodzi, świat już ucieka z podszyby. Daj mi drugie takie życie, daj mi szansę, panie. To dałem miłość, by zasłużyć na nią. Daj mi drugie takie życie, daj mi szansę, panie. To dałem miłość, by zasłużyć na nią.
Daj mi drugie życie, Krzysztof Krawczyk, Igoran Bregowicz. 4 minuty po 23 trwa audycja Czas Wzrastania. Dzisiaj naszymi gośćmi są młodzi ludzie z animatorami, ze swoimi duszpasterzami z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dzisiaj akurat diecezja rzeszowska, a także Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży z dyrektorem Krajowego Biura, księdzem Mariuszem Wilkiem. Rozmawiamy o równowadze między duszą a ciałem. W zdrowym ciele zdrowy duch. Piszecie do nas SMS-y również. Mam je przed sobą. Może kilka, bo sporo przyszło. Prośba taka ogromna do was. Podpisujcie się też, żeby wiedzieć, kto do nas napisał, bo tutaj to się niestety nie wyświetla w tym systemie. I tak, co pomaga taką równowagę uzyskać? O to was mniej więcej pytamy. Beata pisze, modlitwa pozwala uzyskać równowagę, pamiętajmy o duszy. Michał pisze tak, szczęść Boże, zdrowe ciało, jak i zdrowego ducha, moim zdaniem, można osiągnąć także na modlitwie, czyli blisko z Beatą. Ktoś napisał taki rozstrzelony, ten SMS przyszedł, ale pisze tak, szczęść Boże, ruch, wysiłek fizyczny, świeże powietrze, przyroda, dobre więzi z ludźmi, to ważne czynniki wpływające również na zdrowie duchowe. To tylko kilka waszych wpisów. Co wy na to, nasi goście, na te SMS-y, bo dzisiaj już...
No właśnie. Ta modlitwa cały czas się gdzieś nam przewija, warto zauważyć. Przy tej okazji przytoczę również jeden z komentarzy na naszym facebookowym profilu. Trzeba pamiętać nie tylko o swojej sylwetce, ale aby wyglądać odchudzonym, ale też o modlitwie, której Bóg słucha i spełnia nasze prośby. No, myślę, że pandemia sprawi, że trochę więcej będziemy musieli pomyśleć o tym naszym odchudzaniu. Natomiast warto pamiętać, jest takie społeczne, głębokie przekonanie o tym, że po ciele, po części widać nasze zaniedbania duchowe i na odwrót, po naszej duszy widać też takie zaniedbanie w ciele. Czy to jest prawda? Czy my jako chrześcijanie możemy tak na to patrzeć? Księże Mariuszu.
Papież w tym dokumencie o sporcie napisał, że chrześcijanin, który jest sportowcem albo sportowiec chrześcijański, to ten, który oczywiście patrzy siebie nie tylko w kontekście rozwijania swojego ciała, ale tam papież używa takiego ciekawego sformułowania, bowiem używa słowa spotkanie, że to jest przestrzeń też na spotkanie. I rzeczywiście myślę, że dla kogoś, kto dba dobrze o swoje ciało, no musi się dokonać również to spotkanie z samym sobą w tej przestrzeni duchowej. I to spotkanie z samym sobą również musi znaleźć kontynuację w spotkaniu, no też ze Stwórcą, z Panem Bogiem. Mówiliśmy sobie to już wcześniej, że tutaj no, musi ten rozwój iść dwiema drogami, to znaczy na pewno sprzyjającą okazją do rozwoju ducha jest to, co jest rozwijaniem powiedzmy naszej fizyczności, nie tylko poprzez sport, ale po prostu też i poprzez pracę. Mówiliśmy przed chwilą też o tym, co jest zaangażowaniem takim społecznym, socjalnym, charytatywnym. To wszystko jest szeroko pojęty rozwój człowieka fizyczny, ale proszę zobaczyć, że jeżeli to nie jest umotywowane wewnętrznie, to będzie to puste ćwiczenie, puste robienie masy, przepraszam, jak to się mówi, puste pomaganie, niosące za sobą nic takiego głębszego, więc no tutaj trzeba by uświadomić sobie, że no to dbanie o ducha no, w wielu przestrzeniach życia, jeśli nie w ogóle w naszej codzienności, no tutaj powinno wieść prym. I to sobie trzeba uświadomić.
No więc właśnie, kiedy wejdziemy sobie i zaczniemy przeglądać Instagrama i te wszystkie piękne sylwetki zobaczymy tam, to możemy się nabawić solidnych kompleksów. Natomiast no, po części trzeba przyznać, że jest to pewnego rodzaju fikcja, że rzeczywistość jest troszeczkę inna niż te zdjęcia na Instagramie. Czy po ciele można zobaczyć czyjś stan ducha? Czy to w ogóle możliwe? Czy to może jest jakiś zabobon? Piotrze, jak uważasz?
Ja myślę, że oczywiście, że to jest bardzo, bardzo dobry drogowskaz do zobaczenia stanu duszy. Chociażby, może nie dosłownie, może nie jest to lustrzane odbicie, ale często spotykałem się z takim twierdzeniem, które moim zdaniem jest bardzo prawdziwe, że po twarzy człowieka, po jego oczach, po jego reakcjach, możemy już bardzo dużo tego wyczytać, co ma zapisane tak naprawdę w duszy. Jego zachowań, jego sposobu bycia. Nawet nie chodzi o sam zewnętrzny wygląd. Chodzi o to, o sposób bycia, sposób zachowywania się, również też w ostatnich czasach tak bardzo nagłaśniany sposób ubierania się, czy ogólnie sposób wyglądu. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dużo mówiący drogowskaz. Oczywiście nie wolno oceniać książki po okładce, natomiast jeśli ktoś świadomie sobie tą okładkę dobiera w pewien sposób, to już w pewien sposób wysyła pewien sygnał do społeczeństwa, że być może coś jest nie tak. Więc myślę, że po tym, jak ktoś zewnętrznie dba o swoje ciało, można też doszukać się pewnego nieuporządkowania we wnętrzu. W ostatnim czasie nie jest to wcale ułatwione przez te obostrzenia, które mamy, wynikające z sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. Wcześniej mieliśmy otwarte siłownie, był powszechniejszy dostęp do uprawiania sportu. Teraz mamy to ograniczone i jest to pewien sprawian, pewnego rodzaju wyzwanie, zwłaszcza po swoim przykładzie widzę, kiedy zdalne nauczanie bardzo szybko mi trochę rozjechało tryb dobowy, gdzie nie trzeba było rano tak wcześnie wstawać. Łatwo wpaść w taką pułapkę właśnie byle jakości w tym sposobie odżywiania się czy sposobie wysypiania, ale myślę, że no jest to dobre pole do pracy nad sobą i do pewnego poszukania właśnie uporządkowania, pewnego uporządkowania swoich takich wewnętrznych spraw prywatnych. I to też bardzo, bardzo później wpływa na duszę, bo jeżeli ktoś umie się uporządkować w sferze takiej codziennego życia, to również hartuje tą duszę i przygotowuje się na pokusy, które no prędzej czy później przyjdą. Każdy z nas jest tylko słabym człowiekiem, który jest wystawiony ciągle na jakieś potrzeby złego ducha i właśnie przez takie hartowanie swojego ciała, swoich dążeń, swoich myśli, swoich zachowań możemy bardzo się już przygotowywać, od razu nabierać takiej wewnętrznej ogłady w tym wszystkim, co robimy i również z Bożą pomocą, z pomocą sakramentów, z pomocą tej Bożej miłości, którą Pan Bóg każdego nas obdarza jako swoje dziecko, możemy swoją duszę formować, zarazem również dbając o swoje ciało i uczynić z tego taki swój sposób życia.
Piotr, mówisz bardzo dużo o takiej równowadze pomiędzy duszą a ciałem w kontekście pewnej dyscypliny też ciała. Czy dyscyplina ciała łatwiej przychodzi nam indywidualnie czy we wspólnotach? Czy w ogóle duszpasterstwa w jakiś sposób angażują się w taką dyscyplinę ciała, która ma wpłynąć na naszego ducha, Klaudio?
Wydaje mi się, że w grupie zawsze raźniej i to właśnie grupa o wiele bardziej motywuje nas do działania niż my sami czasem jesteśmy w stanie się zmotywować, bo mieliśmy ciężki dzień, cokolwiek się wydarzyło i nam samym czasem trudno jest, albo przynajmniej trudniej, zmotywować się do choćby drobnej aktywności fizycznej, a już w grupie, choćby to było 3-5 osób, łatwiej nam choćby wyjść na spacer, pójść pobiegać, zrobić cokolwiek dla siebie i wspólnota jest bardzo dobrym przełożeniem tego, żeby naszego hartę ducha wzmacniać. bo w Kościele też nie jesteśmy sami. Nasz Duch też nie wzbogaca się przez to, że my jedni sami jesteśmy w Kościele, bo to wspólnota nas o wiele bardziej buduje. I no i tutaj na pewno jest bardzo duże przełożenie między tym ciałem a tą duszą. I zarówno w tym hartowaniu swojego ciała ta wspólnota, ta grupa będzie nam o wiele bardziej pomagać.
Proszę księdza, to pytanie do księdza Tomasza. Czy młodzi po pandemii będą chcieli integrować się i dbać o tą duszę we wspólnocie, czy przejdziemy już do takiej religijności indywiduum, jak księdzu się wydaje? Co nas czeka?
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że nie potrafimy na to jakoś jasno odpowiedzieć. Możemy snuć jakieś domysły. Na pewno bardzo ważną kwestią jest to, aby już teraz pracować, organizować jakieś wydarzenia, żeby je nagłaśniać, żeby dawać przestrzeń do działania. Kościół jest ze swojej natury i tak został ustanowiony przez Chrystusa jako wspólnota. I religijność w takim swoim zdrowym wydaniu nigdy nie może być sprawą tylko i wyłącznie naszą, tylko i wyłącznie indywidualną, dlatego że zawsze musimy pozostawać we wspólnocie. Ta wspólnota może mieć różne wymiary, czy to też duchowy. Nauczyliśmy się też w pandemii, że można się łączyć w sposób internetowy, taki mobilny, ale myślę, że nic nie zastąpi spotkania żywego, szczególnie na liturgii. I musimy dążyć do tego, żeby młodym ludziom, którym na pewno trudno będzie wejść w taką odwagę, żeby na nowo się spotykać, czy przezwyciężyć swoje lenistwo, czy tak jak przedtem mówiłem, strefę komfortu w swoim własnym pokoju. Musimy zrobić wszystko, żeby ich zainspirować, żeby pokazać im na nowo, że warto, żeby im przypomnieć te piękne emocje i piękne wydarzenia i wyzwania, które mogą podjąć wtedy, kiedy są razem, fizycznie. I u nas w diecezji na przykład już jako duszpasterze młodzieży podjęliśmy decyzję, mamy na to zgodę księdza biskupa, mam nadzieję, że też obostrzenia państwowe na to pozwolą. Już planujemy obozy, turnusy wakacyjne, rekolekcje i to nawet w takim trochę większym z większą otwartością na to, żeby jakieś nowe miejsca, jakieś lepsze warunki i jakieś ciekawsze programy wymyślić po to, żeby młodych jednak zebrać i żeby oni tworzyli Kościół jako zebranie. I żeby te rekolekcje, te obozy naprawdę, które przez lata dawały im bardzo dużo mocy do działalności przez cały rok, żeby dalej były takim kołem zamachowym, inspirującym do działania w parafiach, w diecezjach, ale też pewnego rodzaju podsumowaniem i nagrodą, bo młody człowiek, kiedy spotyka drugiego młodego człowieka i tworzy się atmosfera wiary, nic tego nie może zastąpić. I mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast na pewno to nie będzie proste.
Bliskość i wspólnota, to przewija się przez księdza wypowiedź. No, nieodzowne elementy ludzkiego życia. Człowiek jest istotą cielesną. Sam Pan Bóg dobrze o tym wiedział, zostawiając nam Eucharystię. To, że człowiek potrzebuje takiej cielesnej bliskości, takiego przytulenia innego człowieka i jego bliskości, jego wsparcia właśnie wyrażonej we wspólnocie, w bliskości, w przytuleniu. To jest czas wzrastania w Radiu Maryja. My zachęcamy naszych słuchaczy do dołączenia do naszej dyskusji. Można to zrobić wysyłając SMS-a do studia pod numer 536 600 500. Można również zadzwonić do studia. Słuchacze z Polski Północnej to 56 655 23 55. Z kolei słuchacze z Polski Południowej mogą dzwonić pod numer 56 655 23 56. Można również komentować nasz post na facebookowym profilu Czasu Wzrastania Audycji dla Młodzieży w Radiu Maryja. My za chwileczkę wrócimy do naszej dyskusji, a teraz muzyczna przerwa. Thank you.
tam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła.
To czas wzrastania w Radiu Maryja. Jest godzina 23:22. Piosenka raczej żywsza dla tych, którzy są gdzieś jeszcze w drodze. Również dla tych, którzy są dzisiejszymi gośćmi naszej audycji Czasu Wzrastania. A przypomnijmy, są to młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej razem z księdzem asystentem oraz przedstawiciele Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży na czele z księdzem dyrektorem. Poprzednią część naszego programu poświęcaliśmy tematowi duszy i ciała, relacji między nimi, stabilności w naszym życiu, pewnego rodzaju równowagi. Przykładem naszych działań, które bardzo często integrują społeczeństwa, ludzi młodych, są inicjatywy, które pozwalają działać w taki sposób charytatywny, pomagając innym. Bardzo często przez naszą dzisiejszą debatę przewijała się taka inicjatywa jak Polak z sercem. To jest akcja oczywiście Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ona dzieje się w całej Polsce. Jak ona obecnie wygląda, Piotrze?
Obecnie nasza inicjatywa wygląda w ten sposób, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę do tego poprzez wysłanie SMS-a. Ten SMS kosztuje coś około 2,50 zł. Nie jestem pewien dokładnie, więc tutaj nie będę podawał dokładnych wartości, ale około mniej więcej takiej sumy. Więc tak naprawdę każdy może taki wysiłek finansowy podjąć. I w ten sposób wesprzeć tą akcję. Później za te pieniądze są kupowane produkty żywnościowe, które są następnie rozdysponowane do osób potrzebujących. Więc każdy przykłada swoją małą cegiełkę do dużego dzieła, które finalnie naprawdę ma swoje szerokie zasięgi. I tak naprawdę wystarczy wysłać SMS-a. Dla nas to jest często żaden dodatkowy koszt, 2,50 czy pewna kwota oscylująca wokół tego, a dla kogoś, kiedy tych ludzi złoży się naprawdę dużo, może to być naprawdę rzeczywista, realna pomoc finansowa.
Tak, to prawda. Przypomnijmy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży realizuje uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała właśnie w sposób taki, że prowadzi po raz trzeci akcję charytatywną pomocy Polakom na wschodnich Kresach, to jest na Ukrainie, Litwie i Białorusi. To jest trzecia edycja akcji. Oczywiście można ją wesprzeć wysyłając SMS-a o treści Kresy pod numer 72052, ale również można wejść w bardzo prosty sposób na stronę www.polaksercem.pl, wybrać produkty, które chcielibyśmy przekazać potrzebującym. Właśnie na tej stronie jestem. Wybieram te produkty, przekazuję darowiznę na ich zakup, a z tego, co się dowiaduję, to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wszystko już zrobi za nas. Do tego też zachęcamy. Młodzi ludzie z całej Polski angażują się w promocję tego. Zbierają również środki finansowe na swoich rodaków na wschodnich Kresach po raz trzeci. Mamy nadzieję, że inicjatywa również będzie się działa po raz czwarty. Proszę księdza, to jest pytanie do księdza Tomasza. Czy wrócimy z taką samą siłą do tego, co było przed pandemią, z tymi wszystkimi uczynkami? Czy myśmy naładowali te baterie poprzez pandemię i chcemy z jeszcze większym zaangażowaniem wyjść do tych, którzy naszej pomocy, naszych uczynków miłosierdzia potrzebują?
Myślę, że tu nie można generalizować. Są takie wspólnoty, to patrząc przez pryzmat naszej diecezji rzeszowskiej, gdzie młodzi działając z duszpasterzem, właśnie podejmując te akcje i sportowe, i modlitewne, online, w przestrzeni sakralnej, bardzo się wzmocnili i nawet nie mając innych przestrzeni do tego, żeby gdzieś pójść ze znajomymi, nie mając możliwości chodzenia do szkoły, zżyli się, wzmocnili wspólnotę i na pewno będą mieli siłę na to, żeby działać. Niestety są też takie wspólnoty, które... Proszę?
Przepraszam. Nie, proszę, proszę mówić. Chciałem przerwać.
Niestety są też takie wspólnoty, które odpuściły spotkania i to im trzeba będzie pomagać. One nie mają w sobie mocy, bo nie mają tam jedności, nie było modlitwy. Dlatego super, że my się tutaj spotykamy i rozmawiamy o tym, żeby tak jak Krajowy Duszpasterz Młodzieży, czy my w poszczególnych diecezjach, czy nasz generalny asystent ksiądz Andrzej, żebyśmy dawali cały czas te impulsy też dla duszpasterzy, żeby oni pociągnęli młodzież, żeby młodzież mogła się teraz zjednoczyć, bo myślę, że głód tego, żeby coś zdziałać, jest wielki. Natomiast trzeba poszukać inspiracji, też przygnąć na nowo do Chrystusa w sposób sakramentalny i w sposób taki bardzo mocno liturgiczny, żeby też w sposób realny działać. Ja jestem pełen nadziei, natomiast trzeba mieć na względzie to, że niektóre wspólnoty i też indywidualnie patrząc na młodych, niektórzy są bardzo, bardzo osłabieni, a niektórzy są wzmocnieni. Musimy się połączyć, żeby to się jakoś zbilansowało i żebyśmy wrócili do tego, co było. Myślę, że taką bardzo pozytywną rzeczą jest też to, że tak jak przedtem wspomniałem, przy bardzo szybkim tempie życia nauczyliśmy się robić coś bardzo dobrze. A tą rzeczą jest wykorzystanie mediów i środków łączności do tego, żeby robić dobre rzeczy. Modlitwy online, kiedy jesteśmy rozproszeni w różnych częściach diecezji czy w różnych częściach Polski. Spotkania takie szybkie, robocze dają naprawdę wielką przestrzeń, żeby pewne rzeczy lepiej zorganizować, żeby je lepiej przegadać, żeby stanąć jednym murem, skomunikować się i też wołać jednym głosem, że Chrystus jest wielki, Chrystus nas kocha.
Niech te słowa i nawołanie do jedności będą taką receptą na najbliższe dni. Bardzo dziękuję, bo tak, akurat Marcin bardzo czas naszej audycji.
Marcin bardzo delikatnie to uczynił, ale cieszymy się. Jest jeszcze telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, tak słucham. Słucham i gratuluję przede wszystkim. Gratuluję, że odpowiadacie na natchnienia Ducha Świętego. To Duch Święty wszystko w nas sprawia. Nie możemy powiedzieć, Panem jest Jezus, jak tylko w Duchu Świętym. I gratulacje. Gratulacje jeszcze raz. Od młodzieży zależy przyszłość. Tak. Dzisiaj Ojciec Święty słuchałem w Radiu Maryja. Tuż przed apelem jasnogórskim zacytował kardynała Wyszyńskiego. To było w 1983 roku słowo Ojca Świętego Jana Pawła II i mówił, jeżeli duch ludzki słabnie, robi się w każdym razie psuje się, To ginie naród. Właśnie, ducha trzeba, ducha, mocnego ducha. Młodzi ludzie potrafią być idealistyczni. Z zasady młody człowiek jest idealistą, chyba że ktoś gdzieś go jakoś tak, diabeł się kimś posłuży i odciągnie. I tu mogą być problemy. Ale młodzi ludzie są dobrzy. Z natury jakoś są dobrzy, są pełni dynamizmu i tego życzę. Polska tego potrzebuje, świat tego potrzebuje. Ja mam takie powiedzenie, alleluja i do przodu i tego wam zawsze życzę. Pan Jezus jest z nami, a teraz jeszcze zapraszam bardzo, gratuluję przeróżne wspólnoty. Ile jest różnych wspólnot ewangelizacyjnych również. Bardzo ciekawe wspólnoty. Wspólnoty takie ewangelizacyjne i patriotyczne. Na przykład studenci, a później po studiach ci młodzi ludzie zrobili taką stowarzyszenie Dumni z Polski. Jak oni się trzymają Pana Boga tutaj, tych naszych korzeni, korzeni oparty na Ewangelii. To jest coś, dużo, również w Radiu Maryja słucham dużo młodych ludzi, także dostaję świadectwa. Dzisiaj dostałem też świadectwa, siedziałem w biurze jeszcze przed chwilą i tak słucham równocześnie i coś pracuję nad papierami, nad listami, które dostaję. Młodzi ludzie, od was zależy i gratuluję i zapraszamy bardzo serdecznie młodych na Jasną Górę już za tydzień, w sobotę. Jesteśmy ojciec, odpowiedzialny za to jest właśnie ojciec Grzegorz Wosi. On myśli nad tym, podziwiam, na przeróżne sposoby. No, idziemy z Karlem Akutisem. To jest też warto o tym pamiętać. Wspaniały młody człowiek, 15-letni. Geniusz informatyczny. Także bardzo ciekawy, był ogłoszony błogosławionym chyba na jesieni ubiegłego roku. Także zapraszamy do Matki Najświętszej. Ona najlepiej nas wychowuje. Dziękuję serdecznie. A więc na sobotę powiedzcie jedni drugim, zapraszamy, zróbcie taką akcję między kolegami i tak dalej. Już ta pandemia przechodzi, a tam jest dużo miejsca, także możemy być daleko od siebie. Te wszystkie przepisy zachowamy. Nie ma problemów. Ojcze, dziękuję i księżom dziękuję też. Z Rzeszowa. Rzeszów to jest przyzwoity. Tak zawsze w Podkarpacie było przyzwoite. Rzeszów, Przemyśl. Kiedyś to była diecesja przemyska. Dzielni ludzie, naprawdę. A gdzie nie ma porządnych ludzi? Wszędzie są. Może nie wszyscy, ale niektórych trzeba odzyskać. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, pozdrawiamy ojca dyrektora. I tak, drodzy kochani i nie mniej kochany Marcinie, dzięki serdeczne za animację, za prowadzenie. Pozdrowienia bardzo szybciutkie na sam koniec. To taki przywilej też wszystkich, którzy są z nami w audycji. Od kogo zaczynamy?
No z pewnością może kobiety na sam początek to Klaudia.
Ja chciałabym pozdrowić wszystkich moich bliskich tutaj z mojej diecezji radomskiej.
Bardzo dziękujemy i to było w imieniu Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Jeszcze przedstawiciel KSM-u diecezji rzeszowskiej, czyli Piotr Skiba.
To może ja bym chciał serdecznie pozdrowić wszystkich KSM-owiczów, wszystkich, których zrzesza nasze stowarzyszenie, również naszych księży asystentów, dziękując im za posługę i życząc opieki Matki Bożej w dalszej pracy, na drodze dalszej posługi. I wszystkich nas, wszystkich członków, również podziękować za możliwość wzięcia udziału w tej audycji, pozdrowić wszystkich pracowników Radia Maryja, telewizji TVN i podziękować serdecznie za to, że mogliśmy wyjść tutaj na tą przestrzeń i zaprezentować swoją działalność.
Bardzo dziękujemy. To była audycja Czas Wzrastania, która powstała przy udziale Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Najbliższą audycję z udziałem KSM-u i KBO zapraszamy 18 czerwca. A ja mówię już spokojnej nocy. Marcin Chmielnicki, dobranoc.
Dobrej nocy, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie cały KSM z kapłanami. Przypomnę, ksiądz Tomasz Ryczek, asystent diecezjalny KSM Rzeszów, ksiądz Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, od niedawna dyrektor tegoż Krajowego Biura. Usłyszeliśmy, może kiedyś zobaczymy też w telewizji Trwam, w Westerplatte Młodych, bo Światowe Dni Młodzieży no trwają cały czas. To nie jest, tak jak słyszeliśmy, akcja, chociaż mówimy o tym spotkaniu takim ogólnoświatowym. Natomiast te spotkania to jest pewna droga, pewien proces, który zapoczątkował święty Jan Paweł II. No i byli z nami Piotr Skiba, Sylwia Ciebiera, Klaudia Kołodziejczyk. Prowadził Marcin Chmielnicki, bardzo mu za to dziękuję. Połączyliśmy się też z asystentem generalnym KSM-u, księdzem Andrzejem Lubowickim. Bardzo dziękuję, kochani. Pozdrawiam. 22 maja, tak jak ojciec dyrektor mówił, zapraszał nas pielgrzymką młodych z Radiem Maria na Jasną Górę. Przyjeżdżamy o 17.30, startujemy, więc serdecznie zapraszamy, a za chwilkę też jeszcze po komplecie informacja o pielgrzymce.